i wracamy do studia przy telefonie. Obiecałem Państwu krótką podróż po świecie. Będzie krótka, ale będzie bardzo treściwa. Przy telefonie Aleksander Bondarjew, tłumacz, dziennikarz, intelektualista, dysydent rosyjski mieszkający w Paryżu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wszyscy w Polsce omawiamy od wczoraj, od przedwczoraj orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina. Dużo się w Polsce mówi o tym, że będzie nowy premier, że już jest nowy premier. Wszyscy pytają, co to znaczy. Jaka jest pana ocena orędzia i prezydenta Władimira Putina i zmian na szczytach władzy w Kremlu?
Proszę pana, na szczytach władzy w Rosji nic się nie zmieniło. Jak towarzysz Putin był na szczycie władzy, tak i pozostał. I z tego, co on powiedział, wynika, że on pozostanie nawet po 2024 roku, niezależnie od tego, czy będzie prezydentem, czy przewodniczącym Rady Państw, czy cokolwiek. Mniej więcej tak jak Deng Xiaoping. To już z tego orędzia absolutnie jest jasne. Co to jest nowy premier? To w ogóle nie jest ważne, ponieważ to jest jeden z technicznych premierów, których Putin lubi, Fratkow, Zubkow i teraz Miszustin, którzy nie mają żadnego politycznego zaplecza i nie mogą mu w żaden sposób zagrażać. Oprócz tego ten facet, ten Miszustin ma za uszami dosyć dużo różnych spraw związanych z korupcją. No oczywiście nic z tego nie będzie, ale wyciągać tego jakiekolwiek poważne wnioski na poziomie państwa, ja bym jakby to powstrzymał, tak.
Czyli tutaj nie będzie żadnej zmiany, ale z drugiej strony pojawiają się analizy, że Władimir Putin nie do końca chce być jak jeden z prezydentów republik postsowieckich w Azji Centralnej, że być może wie, że jeżeli będzie do końca trwał przy władzy, to potem jego następca będzie pomniki mu postawione burzył, a Władimir Putin zdaje się już myśli też o historii swojej własnej, nie tylko o aktualnej władzy.
Proszę pana, z tego orędzia wynika, że cała ta konstrukcja jeszcze nie została do końca przemyślana. Chodzi o zmiany konstytucji. Oczywiście, tak jak za Jelcyna, konstytucja będzie robiona w taki sposób, żeby Putin pozostał przy władzy. To jest bardzo krótkie wyjaśnienie. Oprócz tego być może, że po raz pierwszy zostało powiedziane, że w konstytucji nie będzie już prymatu praw
zewnętrznych i instytucji,
umów międzynarodowych nad prawami w kraju. Ale to jest też drobiazg, ponieważ oni tak robią, po co chcą.
Natomiast wróciłbym, zanim przejdziemy do tego tematu, o którym musimy powiedzieć, czyli o tym, co naprawdę znaczy ta ustawa, też chciałbym poznać pana zdanie i pana pogląd na temat tych wszystkich socjalnych obietnic. To jest tak, że rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie już jest tak w złej kondycji materialnej pod rządami Władimira Putina, że potrzebny jest jasny sygnał z nowym premierem, że będzie ciut lepiej.
Proszę pana, to znaczy wszystko to, jak to się nazywa, obiecanki, pacanki, bo to towarzysz Putin obiecał, że średnia płaca będzie podwyższona przed 31 grudnia 2019 roku. To się nie stało i nikt mu tego nie zarzuca. To znaczy, to są obietnice pewne, obietnice są dobre, na przykład wypłaty matkom za pierwsze dziecko, za drugie dziecko. Coś powiedział dobrego o wypłatach emerytur. Natomiast wszystko to takie drobne rzeczy. Trzeba powiedzieć, że brakuje pieniędzy w Rosji, w budżecie. I myślę, że bardzo te warunki socjalne się nie zmienią.
To się nie zmieni, to co się zmieni? Co jest tak naprawdę najbardziej istotnym elementem tych zmian, które zapowiedział, które już przeprowadza na bieżąco Władimir Putin?
Proszę pana, ja uważam, że jest jedna bardzo poważna rzecz, jeden bardzo poważny punkt w tym orędziu, na który niestety zwraca się zbyt mało uwagi, ponieważ on jest jakby bardzo niezauważalny, bo chodzi nie o centrum, nie o Moskwę, tylko o regiony. Już w Rosji był pierwszy przewrót konstytucyjny, jak można to nazwać, w 2004 roku po Beslanie, kiedy Putin demagogicznie wykorzystając te tragedie, po prostu zmienił konstytucję rosyjską de facto, bo gubernatorzy i prezydenci republik autonomicznych byli wybierani. A potem to Putin zaczął ich wyznaczyć, co dlatego, że chciał kontrolować bardzo dokładnie wszystko, co dzieje się w regionach i w republikach. I w republikach autonomicznych, tak zwanych subiektach federacji, podmiotach federacji, była taka historia, że one były uznawane za państwa, i to było przepisane w konstytucjach tych republik autonomicznych, że to jest państwo, które jest w składzie federacji. Teraz Putin powiedział to, że on chce wprowadzić, cytuję, zasady jednej systemy władzy publicznej. Co to znaczy? W Rosji przedtem była władza państwowa, to znaczy władza centralna, i to zależało się władzą publiczną, władze regionalne i municypalne. Teraz, jeżeli chodzi o to, że on chce prowadzić jedny system, to oznacza, że wszystkie te przywileje, powiedzmy, formalne, być może suwerenitetu tych republik autonomicznych zostaną zniesione, ponieważ to wszystko będzie się nazywało jednym systemem władzy. Co to znaczy? Jeżeli przedtem można było myśleć, trzeba dodać oczywiście, że te regiony i te republiki są strasznie niezadowoleni, włącznie z ich szefami, dlatego że niestety jest taka rzecz, o której bardzo mało kto wie i mówi poza Rosją, że 80-80% podatków zbieranych, lokalnych, miejscowych podatków, 80% idzie bezpośrednio do centrum, bezpośrednio do Moskwy. I zostawiają im tylko 20%. I one protestują i nic nie mogą zrobić. Teoretycznie, gdyby sytuacja ekonomiczna stała się bardziej ciężka, to można byłoby sobie wyobrazić, że jakiś gubernator, powiedzmy, umówi się z komendantem okręgu wojskowego i przestaną dawać te pieniądze Moskwy. I oczywiście nikt nie będzie ich bombardować. Ten scenariusz już był rozpatrywany jako rozpad Rosji. I teraz Putin mówi, że tego nie będzie, ponieważ on to zrozumiał i te wszystkie republiki autonomiczne i regiony autonomiczne będą mieć status mniej więcej jak obwodów po prostu.
Ale to znaczy, że kończy się, że de facto właśnie Federacja Rosyjska przestaje istnieć, staje się jedno centralistycznie rządzane Imperium Rosyjskim.
Staje się państwem unitarnym. I co jest bardzo ciekawe, że jako pierwszy odreagował na to Kadyrow, który jest absolutnym dyktatorem i w Czeczenii i zależy oczywiście od Moskwy, ponieważ Moskwa mówi bardzo reparacje za przegraną, powiedzmy, wojnę, bo Moskwa przegrała tę wojnę i teraz utrzymuje Czeczenię. Natomiast Czeczeńcy przez cały czas mówią o swoim suwerenitecie i Kadyrow był symbolem tego suwerenitetu i przez cały czas starał się pokazać, że on jest na równi z prezydentem. On jest prezydentem, tamten jest prezydentem Rosji, ja jestem prezydentem Czeczenii i tak dalej. Oczywiście, że ten punkt był omawiany z szefami republik autonomicznych i regionów. Na przykład Tatarstan wykazywał bardzo mocne, powiedzmy, objawy takiego dążenia do autonomii, tylko i wyłącznie, nie do secesji. I wszystko to było z nimi omawiane i oczywiście w jakiś sposób Putin ich zmusił do przyjęcia jego postawy. Natomiast jedyny człowiek, który zareagował w sposób, jakby powiedzieć, zrozumiał, o co chodzi, w sposób rzeczowy, on zniknął. Po prostu po tych rozmowach od 15 grudnia Kadyrow nie jest na terenie Czeczenii, zbiegł z Rosji, jest w Emiratach Arabskich podobno i już potem gdzieś następnego dnia po orędziu Putina powiedział, że on przestaje pełnić funkcję prezydenta Czeczenii w związku z jakimiś tam okolicznościami. Ja nie mówię, że to doprowadzi do trzeciej wojny czeczeńskiej i Czeczeni będą walczyć o niepodległość. Natomiast pierwsza reakcja jest bardzo, bardzo, jakby powiedzieć, znaczące, ponieważ sobie nie mówić o Kadyrowie, ale on był rzeczywiście reprezentantem właśnie tej niezależności, jeżeli można tak powiedzieć, czy niezależności suwerenitetu republik autonomicznych w składzie federacji. Federacja de facto przestanie istnieć, ponieważ jeszcze będzie referendum, będą zmieniać konstytucję, ale na to wszystko wskazuje.
Rosja stanie się państwem unitarnym, czy niemalże unitarnym, faktycznie unitarnym. Da się zarządzać, pana zdaniem, no tak olbrzymimi przestrzeniami, tak różnymi strefami czasowymi, wyzwaniami, kłopotami, problemami z Moskwy bezpośrednio za pomocą tylko odwoływanych i powołanych gubernatorów, którzy, no, którzy też mają inne powody do zarządzania niż wybierany na dole urzędnik.
Proszę pana, Imperium Rosyjskie zawsze tak istniało. Z tymi przestrzeniami, z tymi odległościami, z tym brakiem środków komunikacji, ale teraz to wszystko się zmieniło. Komunikacji są samoloty. Wtedy nie było samolotów, są samoloty, jest internet, są po prostu połączenia radiowe, jakiekolwiek. W związku z tym, oczywiście to jest możliwe. Oczywiście to jest możliwe.
Ale to będzie efektywne.
Stany Zjednoczone, to będzie efektywne czy nie? Władysław Putin uważa, że to będzie bardziej efektywny, ponieważ on uważa, że on lepiej od wszystkich wie, co się dzieje, a pewne osoby, gubernatorzy czy inni, którzy przejawiają jakieś tam dążenie do samodzielności, po prostu mu przeszkadzają. No, chce, żeby władza była jedyna.
To jeszcze zapytam o społeczeństwo rosyjskie. Pojawiały się protesty. Wczoraj moim gościem był Jan Piekło, polski dyplomata, były ambasador Polski w Ukrainie, który podkreślał, że w jego ocenie Putin ma się czego bać, bo jest młode pokolenie działaczy, osób, które są gotowi za swoje przekonania ponosić konsekwencje, iść do więzienia, że sytuacja wewnętrzna w Rosji się zmienia i być może władza Władimira Putina nie jest tak silna, jakby się samemu prezydentowi Rosji wydawało.
Proszę pana, ambasador Piekło był chyba najlepszym ambasadorem Polski. Bardzo szkoda, że odszedł ze swojej posady, ale myślę, że w tym przypadku on, to jest takie raczej wishful thinking, takie życzeniowe raczej, ponieważ są młodzi ludzie, którzy za swoje, powiedzmy, poglądy są gotowi iść do więzienia, ale tych ludzi jest bardzo mało. To są młodzi, rzeczywiście bardzo młodzi i jeżeli popatrzeć na aparat przemocy, to po prostu oni nie mają żadnych szans. Jeżeli już ktoś ma szansę, to być może drugie młode pokolenie biurokratów czy innych urzędników, którzy w jakiś sposób mogą ze sobą się zmówić i doprowadzić do tego, żeby stara gwardia, geriatryczna gwardia, jakby poszło w odstawkę. Ja nie wierzę w to, że ci młodzi ludzie są zdolni do naprawdę walki, ponieważ nawet we Francji ci żółte kamizelki po prostu są z policją. Natomiast podczas wszystkich manifestacji w Moskwie i młodych też, jeżeli policjant, raczej nie policjant, to był specnaz tak zwany, czy policjant zabierał kogoś z nich i ciągnął do suki tak zwanej, to większość nie próbowała nawet odbić tego faceta i wszyscy kręcili to po prostu na swoje telefony. Myślę, że pan Jan Pieko po prostu trochę myli, powiedzmy, temperament Ukraińców i temperament Rosjan, ponieważ ten drugi Majdan to były regularne walki między policją a młodymi ludźmi, którzy miały, którzy prawie nic nie mieli oprócz kamieni, powiedzmy, i czegoś takiego, ale walczyli i wygrali. Ale to jest inny mentalitet. Rzeczywiście, po tym jak pobito na przykład w grudniu 2013 roku młodych ludzi przez ukraińską policję w Kijowie na Majdanie, to następnego dnia prawie milion osób wyszedł na ten Majdan, żeby nie pozwolić, nie pozwalamy bić naszych dzieci. W Moskwie tego nie ma.
Być może taki dzień nadejdzie, że będziemy mogli na antenie Radia Wnet powiedzieć, że to się zmieniło i że w Rosji rodzi się młoda demokracja szanująca i swoją historię, i historię krajów ościennych. O historii jeszcze na koniec, bo nie mamy dużo czasu, ale bardzo mnie interesuje pana przy telefonie Aleksander Bondarjew, dysydent, tłumacz, dziennikarz, pisarz.
To znaczy, tu jest opinia... To taka opinia jest dosyć prosta.
Kiedyś ale jeszcze pytania nie zadałem, panie redaktorze. Ja
przepraszam.
Ja jednak...
To moja wina. Tak,
ja wiem, że pan redaktor chciał dobrze odpowiedzieć, ale...
Przerwałem, przepraszam.
Ale żeby wszystko było zgodnie z planem, mamy 17 stycznia w Moskwie, fetowanie zajęcia Warszawy, w Polsce data nie tak sympatyczna jak w Moskwie. Za chwilę będziemy mieli w styczniu 23 to wystąpienie Władimira Putina w Yad Vashem, potem 9 maja. Dlaczego Władimir Putin teraz tak bardzo atakuje Polskę, nie tylko Polskę, o II wojnę światową?
Proszę pana, myślę, że to jest jakiś taki dalekowzroczny plan, który już są nawet wypowiedzi pewnych rosyjskich jakby to powiedzieć, intelektualistów przy władzy, którzy obsługują władzę, oni mówią, że z eurobiurokratami to zawsze się dogadamy, a Polska nam przeszkadza. Polska nam przeszkadza i nie możemy po prostu tolerować taką krnąbrną Polskę. I rzeczywiście Europa, zachodnia Europa, Unia Europejska też jest nastawiona przeciwko Polsce. Po prostu Polska przeszkadza Putinowi w, powiedzmy, w tym, żeby on był mniej więcej carem Europy. Ja nie mówię o Węgrzech, to jest mały kraj, natomiast Polska, albo on nic nie mówi o republikach nadbałtyckich, gdzie też można było dużo zarzucić. Ale Polska jest dużym krajem, wielkim krajem i bardzo świetnie rozwijającym się. I jeżeli na przykład on mówi o sprawach reparacji wojennych, że Polska powinna zapłacić za to, zapłacić za cierpienia biednych Żydów, którzy zginęli w Holokoście, to jeżeli na przykład on dopnie swego i w jakiś sposób te pretensje będą wystawione przeciwko Polsce w miliardach dolarów, to on po prostu może osłabić tę Polskę bardzo mocno. I w ogóle jeszcze Bismarck moim zdaniem mówił, że zawsze jest tylko trzy możliwe sytuacje. Niemcy i Polska przeciwko Rosji, Rosja i Niemcy przeciwko Polsce, co było podczas rozbiorów. I teraz Niemcy znów są z Rosją i sytuacja jest mniej więcej taka sama jak pod koniec 18 roku, co dużo mówić. Ja nie mówię o rozbiorach w sensie militarnym, natomiast sytuacja nie jest dobra dla Polski.
I to nie jest dobra konstelacja także dla Warszawy, no ale jest Warszawa, jest Kijów, są też osoby w Rosji, które nie myślą tak jak Władimir Putin i to jest źródło nadziei, panie redaktorze. Aleksander Bondarjew był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu.
I do usłyszenia, do zobaczenia, jak tylko pan będzie w Polsce.